Dzień dobry, z tej strony Małgosia Zmaczyńska z Zmacznego, a po drugiej stronie mikrofonu
Klaudia Łakoma, Łakomi na wiedzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wreszcie nauczyłam się swojej kwestii, tak, nie musi za mnie Gocha dopowiadać.
Magiczna siódemka dała o sobie znać. Mały update, a potem wracamy do mojej historii, którą rozpoczęłam w odcinku piątym, ale najpierw mały update, także Klaudia, co tam u Ciebie?
Zacznę koniecznie, muszę to powiedzieć, od Bezy, jako psia matka.
Przypominam, że to jest pies.
Tak, to jest mój pies. Jako psia matka muszę się wyżalić, czuję się lekko przytłoczona chęcią tulenia. Ona się potrzebuje tyle tulić, nie jestem przyzwyczajona do tego, bo mój wcześniejszy zwierzak to był pies, który się przytulił, ale też potrzebował mieć swoją przestrzeń. Natomiast Beza na ten moment totalnie nie chce tej swojej przestrzeni, tylko preferuje mieć swoją przestrzeń ze mną, albo z Piotrem, albo w trójkę, więc w tym momencie próbujemy ją nauczyć i zachęcić tego, żeby odnalazła siebie.
Budowanie tożsamości psa. No ciekawa sprawa. Ja powiem Ci, że moja Neri też potrzebuje dużo przestrzeni dla siebie i ona przyjdzie się poprzytulać, ale za chwilę sobie idzie. Natomiast mój starszy Maltańczyk, to ona jest jedną wielką przylepą i leży dokładnie tak, jak wiesz, tak przytulona zaraz koło mnie, więc mogę ręką objąć, jak śpimy. I tak wytrzyma całą noc. I dla mnie to jest cudowne, bo ja też lubię się tulić, a że mieszkam sama, to nie mam okazji, więc chciałabym, żeby pies jednak chciał więcej czułości niż w tym momencie on chce. Także ja Ci trochę zazdroszczę.
No zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Na razie za dużo lizania. Definitywnie.
A, no lizanie to inny temat, no.
Nie, ale tak to generalnie jest u nas bardzo dobrze. Mamy komendę siad, leżeć, obrót, przejście pod nogami i łapa. Także już naprawdę jesteśmy daleko. Tylko jeszcze właśnie nauczyć ją spania przez całą noc, to już będę na maksa zadowolona. A tak prywatnie u mnie, jak wyjdziemy z psiowego raju,
psiego podwórka,
to wszystko dobrze. Naprawdę nie mogę się doczekać. Jutro, dzisiaj jest czwartek, więc jutro jest piątek, jest premiera mojego nowego jadłospisu Podróże dookoła świata. Także mega, mega się jaram. Bo...
To jest w ogóle jakieś szaleństwo, co ty odwalasz. Powiem ci, że ja dawkuję sobie wyjątkowo twoje instastolisy, nie oglądam wszystkich, bo... Nie mogę na to patrzeć, po prostu to, co ty teraz robisz, to jest, ja nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z regulaminem Instagrama, to jest nieprzyzwoite.
Ja bardzo dużo takich wiadomości dostałam, parę osób napisało, że musi mnie wyciszyć, w tym ty chyba, tak? Tak.
To mogą być ja, nie mówię, że nie.
No, także mam nadzieję, że tego nie zrobiliście, a jeśli to zrobiliście, to wróćcie do mnie.
Wróć do mnie, bo ja kącik muzyczny wciąż pamiętam ciebie. Z tamtych lat. Powiedz mi, czy to będzie tak, że każdy dzień to jest inny kraj i wszystkie cztery posiłki są z tego kraju?
Dokładnie tak.
Ja cię kręcę.
Tak, ale powiem ci, co było najtrudniejsze w tym wszystkim, bo wiem, że ty też generalnie lubisz research'e i szukanie różnych rzeczy. Najtrudniejsze było spolszczenie jakby na takie nasze kubki smakowe zwyczaje, śniadań z innych krajów.
Szczególnie z Azji pewnie, co?
Jak ja to czytam, co oni tam jedzą, albo jak mi ktoś właśnie pisał wiadomość, kto tam mieszka, że oni wybierają to tamto, to ja tak na to patrzę i mówię, aha, ja bym wolała być głodna.
Daj przykład jakiejś takiej potrawy.
Wiesz co, jakieś pieczone udka w jakimś tłustym sosie, no w życiu czegoś takiego, no nie zaczęłabym tak dnia. Więc definitywnie starałam się to trochę zmienić, ale na przykład totalnie zaskoczyła mnie Gruzja, tam bardzo mało słodkich rzeczy się je, więc bardzo chciałam tam pojechać, teraz trochę mniej ze względu na to, że jak dla mnie muszą być minimum dwa posiłki słodkie, a tam jest tego dosyć mało, ale no jak Piotrek zrobił, bo to uwaga, Piotrek zawijał chapachuri i chinkali, jeśli dobrze to wymawiam, tak, dobrze, prawda? Powiedz, że tak.
Tobie ja ufam. Nie mam się do czego przyczepić, ponieważ nie wiem.
No to my tak na to w każdym razie mówimy, to powiem ci, że no byłam w szoku, że to jest takie dobre zrobione w domu i jest takie rewelacyjne, bo to jest dzień całkowicie zaprogramowany smakowo przez Piotra, ja to tylko bilansowałam. Więc on to wszystko przygotował. No i ja tak.
Ale ty odchudzałaś te przepisy?
No, my to robiliśmy tak dość dobre 3 razy. No, minimum 3 razy. Niektóre przepisy robiliśmy nawet 5, żeby na pewno wyszły. No bo wiesz, to, że ja sobie coś tam odchudzę, to nie znaczy, że to zadziała. Więc my to testowaliśmy i faktycznie na przykład ze Cinkali mieliśmy trochę problemów, ale wyszło i jest mega, mega dobre. Więc tak, odchudzałam te przepisy. Jak to
Okej.
wyobraźmy sobie taki przepis, który odchudzam, mierzę miarką, mówię, odpada 200 kalorii za
Musisz
dużo.
zrzucić 2 centymetry w korzonkach.
Tak, ale powiem ci, że jakby ktoś mnie teraz zapytał, które danie uważam za najlepsze i takie, że od razu ślinkać, jak nie, to mam problem, bo mi wszystko tak bardzo smakowało, że ja z każdym daniem mówiłam, ej, to jest lepsze, to jest najlepsze, to najlepsze, to najlepsze. I wiesz, w końcu tak mówię, kurde.
A
I
robiłaś Szwecję na przykład, albo coś ze Skandynawii?
wiesz co, właśnie Skandynawię zrobiliśmy taką mieszaną, bo chcieliśmy tak trochę tego regionu, więc jest takie islandzkie śniadanie. Mamy szwedzkie bułeczki.
O, cynamonowe?
Nie wymówię tego, ten język, tak, i z kardamonem. O Boże, powiem ci, że to jest
Jezu,
takie
love.
dobre,
Ja byłam oryginał w Szwecji, no to jest złoto.
jak to wrzucisz do piekarnika i jak to pachnie, to ja miałam tak, że odliczałam tę minutę, aż to wyjdzie i po prostu się wgryzę.
Ej, to ja w ogóle, jeszcze jest do tego czas, ale a propos Szwecji, to co roku na 13 grudnia, czyli na Dzień Świętej Łucji, ja piekę specjalne szwedzkie bułeczki. Nawet im poświęciłam cały odcinek mojego podcastu, byłam w ambasadzie Szwecji, żeby zrobić z nimi wywiad. I to jest jeden z tych wypieków, na który ja czekam cały rok i jem tylko raz właśnie do roku, te specjalne bułeczki. Także jak będziemy bliżej tego terminu, to powiem o nich trochę więcej, żebyście też spróbowały zrobić je w domu, bo to jest naprawdę moja tradycja od 7 lat. Zawsze piekę i wysyłam moim rodzicom, żeby też mogli zjeść. To taka dygresja, ale polecam, polecam, polecam.
Ja chciałam je właśnie też dać do jadłospisu, ale tamte drugie wygrały smakiem, bo robiłam test obu.
Tak, bo
Więc
szafranowe są bardziej wytrawne, a ty
tak.
jesteś jednak słodka dziewczyna.
Chociaż jednak dorzuciłam do nich żurawinę.
A, czyli jednak elemencik jest, nawiązanko.
Ale były pyszne, niemniej jednak te wygrały, więc z wytrawnych rzeczy myślę, że będziesz mogła się zadowolona, bo
A.
jest ich dużo i jest dużo pyszności. Ja na ten moment jestem zakochana w tacosach, w sushi i najchętniej to bym codziennie jadła ramen, więc jakby Azja, Azja i jeszcze raz Azja.
Kurczę, zrobić ramen w domu nie jest łatwą sprawą, a zrobić dobry dietetyczny ramen to na pewno nie jest łatwa sprawa, więc kurde, będę testować i będę bardzo krytyczna. Bardzo krytyczna będę.
Będę
Albo
czekała.
nie.
Ale
A
jest
to jest
pyszny, no powiem.
ogólny. To nie jest wege, to jest taki po prostu, nie?
Tak, to jest taki po prostu.
Już widzę ten napis na twojej stronie. Wege bez laktozy, taki po prostu. Nowe kategorie.
Ale wiesz, co ci powiem? Ja jakby staję się chyba coraz bardziej otwarta, bo zależy mi na tym, żeby właśnie się tak jakoś nie ograniczać, tylko żeby ludzie, nawet jak będą mieli ten nie wege, jadłospis, to żeby mogli sobie spokojnie tam powymieniać wszystko i po prostu jeść te smaki i próbować
A, super.
nowości. Więc dla mnie to jest najważniejsze w tym momencie, żeby ludzie po prostu zdrowo jedli i wybierali raczej te zdrowe produkty, uczyli się bilansować te posiłki, niż żeby mówić im, że wiesz, trzymaj się sztywno tej diety, jest tylko
Nie, to jest
to i
najgorsze, co może być,
tak.
totalnie.
Tak, więc jakby ja jestem otwarta, jeżeli ktoś wybiera ten jadłospis po to, żeby się inspirować, to baw się dobrze w swojej
Have
kuchni.
fun. No widzisz, to tak a propos diet i jadłospisów, to ja w poniedziałek, a jak nagrywamy jest czwartek, we wtorek. We wtorek zaczęłam, a dzisiaj mamy czwartek, to się nie zmienia. Zaczęłam catering dietetyczny.
3 dni
Tak, to jest
poleciały,
trzeci dzień.
tak.
Zamówiłam go sobie na 7 dni, także mam go do poniedziałku chyba, tak mi coś wydaje się, bo zamówiłam też z weekendem i jest to mój pierwszy raz z cateringiem dietetycznym i muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Pomijając fakt, że od 4 nad ranem słyszę dźwięk domofonu, no
No.
bo ten, powiedzmy, dostawca wbija sobie kod i wtedy domofon się odzywa, ale nie budzi mnie to aż tak bardzo, jak myślałam. I wiesz, od 4 pod drzwiami czeka na mnie pudło z jedzeniem, które sobie biorę tam o 8 czy o 9. I jest to dla mnie tak ekscytujące, bo ja ogólnie nie wiem, co będę miała. W sensie mogę sobie sprawdzić na stronie, co będzie następnego dnia, ale chcę mieć niespodziankę, ponieważ ja jestem osobą, która lubi wszystko. Nie ma produktu, może poza golonką, którego nie lubię, a nie spodziewam się, żeby w tym cateringu miała być golonka. No więc nie ma tak, że boję się, że coś mi nie posmakuje, bo na pewno mi posmakuje, jeśli tylko jest dobrze zrobione. No i są to naprawdę ciekawe smaki, mimo że w tych pudełkach wygląda to często miernie, no bo taka rozpaćkana, jeszcze dość mała porcja, bo sobie wzięłam 1500 kalorii, to jak się przełoży na talerzyk, to nie dość, że wygląda ładnie, to jeszcze jest tak zaskakująco smaczne, że no, jest to dla mnie coś ciekawego. Przy czym wiem, że te 1500 kalorii to jest mało.
No właśnie chciałam zapytać, co dojadasz.
No właśnie i tak i nie, bo na przykład wczoraj jeździłam sobie na rowerku, bo też stwierdziłam czas na jakąś aktywność fizyczną, więc jeździłam pół godziny, pokazało mi, że to jest tam 250 spalonych kalorii, ale też nawet gdyby nie było, to wczoraj trochę więcej chodziłam niż zazwyczaj. I pod koniec dnia czułam się już naprawdę głodna. I wypiłam herbatę, wypiłam drugą herbatę, wypiłam wodę, stwierdziłam, okej, nie zniknął, to znaczy, że to nie jest tak, że mam ochotę coś zjeść, tylko jestem głodna. I stwierdziłam, kurde, żebym ja się znowu nie wpakowała w problemy, z których wychodzę, więc zjem coś. To nie jest tak, że ja teraz muszę na tej diecie być i jak coś zjem, to się złego wydarzy. Więc wzięłam sobie serek wiejski, który miałam w lodówce, któremu zresztą kończył się termin ważności i zjadłam, już było w porządku. A dzisiaj natomiast też poczułam się taka trochę głodna po obiedzie, więc zjadłam sobie kosteczkę czekolady i to zajebistej czekolady, bo to jest rzemieślnicza czekolada. Właśnie nagrywałam o niej podcast wczoraj i dostałam w prezencie. I kurde, jest tak fenomenalna i to jest to, co też się dowiedziałam od twórców tej czekolady, że prawdziwej czekolady nie jesteś w stanie zjeść za dużo. To było 70%. I ja uwielbiam gorzkie, a ta moim zdaniem i tak jest słodka, mimo że tam nie ma jakoś specjalnie tego cukru. I wystarczyły ta kosteczka, która ważyła 10 gram, żebym już stwierdziła, okej, spokojnie czekam na kolację.
To jest właśnie dobra jakość produktów. No, że człowiek naprawdę zupełnie inaczej odbiera to jedzenie i inaczej się po nim czuje. Niemniej jednak liczę, że we wtorek przetestujesz ramen.
Jezu, tak, wiesz co, ja w głównej mierze zamówiłam sobie ten catering, ponieważ no rozhulałam się i takie to było, to takie koło, które się nie może zakończyć i stwierdziłam, że właśnie jak ktoś mi postawi pod nosem i jak złapie mi nagły głód, to nie będzie tak dobrze, zanim coś ugotuję, to jestem już głodna, to może coś zjem, tylko sięgam do lodówki i jest, a poza tym jest ekscytujące. Także myślę, że sobie później albo zamówię kolejny tydzień, albo właśnie już sobie wezmę twoje jadłospisy, żeby dalej gotować takie, wiesz, rzeczy przemyślane, tylko już być w tym trybie nierozchulanego żołądka i apetytu.
To może ja się tak wypowiem pokrótce na łamach tego podcastu odnośnie cateringów, bo jest taki dosyć negatywny wydźwięk cateringów często właśnie, że to jedzenie jest niedobre, że porcje są słabe, małe, źle odżywia, że przekłamują, ale są na rynku dobre cateringi. Ja też testowałam kilka. W ramach nagrywania na YouTube też poszły dwa filmy właśnie z testem cateringów i naprawdę czasem są spoko. Jak to mówisz właśnie, ekscytacja jest faktycznie, jak się odbiera ten posiłek, faktycznie te posiłki niektóre są naprawdę dobre i moim zdaniem, jeżeli ktoś chce mieć catering, to jestem jak najbardziej za, tylko niech po prostu wybiera mądrze, bo często się wybiera, bo jakaś taka influencerka kreuje go, mówi, że jest fajny, poleca, sama go tak na dobrą sprawę nie je, co drugi dzień może zobaczyć ją na burgerze, na jakieś, no teraz może nie, ale no to teraz katuje pyszne.pl, ale wrzuca, nie? I później ludzie się nabierają. Ja faktycznie testowałam parę tych cateringów, które są tak bardzo, bardzo polecane w internecie i nie były spoko. A takie właśnie...
One głównie mają dobry marketing.
Tak, a takie mniejsze, takie, które są może bardziej skoncentrowane na czymś konkretnym, to naprawdę fajne. We Wrocławiu też jest jeden taki, który jest tylko we Wrocławiu i robi go jakaś pani dietetyczka i jest naprawdę bardzo dobrej jakości, tylko teraz nie pamiętam nazwy. Możesz polecić swój, jak jesteś zadowolona, może komuś się przyda.
Za szybko. Powiem po tygodniu. Okay. Bo no, na razie jestem po 3 dniach, to...
To umówmy się, że powiesz, że jest spoko, a jak nie będzie spoko, to nic nie powiesz.
Dokładnie tak. Dlatego też, że sama go zamówiłam z polecenia jednej osoby, więc żeby później tej osobie, która polecała, nie zrobić w razie czego czarnego PR-u.
No.
No, także kurczę, zapowiada się bardzo w ogóle ekscytująco to wszystko, powiem ci. Premiera twojego jadłospisu, grudzień zbliżający się, Christmasy i w ogóle
Last
fajnie.
Christmas.
Jestem podekscytowana w ogóle życiem ostatnio.
Ja też i ja ci powiem, że ten rok jest dziwny, ten rok jest inny, Jezus. Ten rok jest no. XD. Tak bym to określiła, ale ten grudzień, ja czuję, że ten grudzień będzie miał właśnie energię. I już odliczam, niech ten listopad ucieknie i lecimy. Tak naprawdę, ja tak czuję, jakby, no w sumie teraz też tak czuję, jak jest ten listopad, więc się umówmy, że po prostu jakoś ten czas taki się robi cieplejszy, w sensie wiesz, jest tak trochę ciemno za oknem, siedzisz w domu, kubek herbaty, kocyk,
świeczki.
To jest fajne.
No.
Lubię ten klimat.
Chociaż ja chyba nigdy nie siedziałam pod kocem, bo mi jest ogólnie ciągle ciepło. Tak jak byłam parę lat temu połową siebie, to byłam jednym wielkim stoplem lodu, a teraz mi jest ciągle gorąco.
No to non-stop. Ja jestem, Piotrek mówi, zimorodkiem, ale totalnie to tak nie działa to słowo. Więc jakby po prostu mi jest cały czas zimno, więc... Kot, nawet teraz widzisz, mam na sobie 2 bluzy i nagrywamy, a mam odkręcone kaloryfery na full.
A widzisz, a ja mam otwarte drzwi na balkon i zakręcony kaloryfer. I myślę sobie, Boże, jak mi jest duszno.
Jak będziecie udostępniać z tego podcasta, to w ogóle tak można powiedzieć, ten podcast, to dajcie znać, czy jesteście tym...
Czy tym ciepło, czy tak, tym zimno. Okej. Okay. I w ogóle, skoro już wywołałaś temat do tablicy, to ja się podepnę, bo chciałam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim dziewczynom, które udostępniają na swoich Insta Stories podcast. Jest to wspaniałe widzieć, że słuchacie i też widzieć, kiedy słuchacie, przy jakich czynnościach Wam towarzyszymy. Także zachęcamy też pozostałe osoby, żeby się właśnie dzieliły i pokazywały, w jakich okolicznościach słuchacie, bo my teraz, jest godzina 17, siedzimy sobie w naszych mieszkankach.
Małgocha, kłamie.
Ja siedzę, dobra, 16:59. Za jeden. Ale za to na moim drugim zegarku jest 17:10, bo u mnie zawsze zegarki działają do przodu, żeby zawsze być na czas. A. Taki mały trik. No w każdym razie, więc ja sobie siedzę tutaj w mieszkanku, dookoła mam świeczki, na krześle obok, na kocyku śpi mój pieseł. No i jest tak super cozy, ale ciekawa jestem, w jakich okolicznościach ten głos Wam towarzyszy.
Mam nadzieję, tak, że przygotowaniu. Kto gotuje z podcastem? Ja gotuję z podcastem. Ja jadę autem z podcastem. Wiem, że ostatnio powiedziałaś, że totalnie nie tylko muzyka, ale ja uwielbiam słuchać podcastów, jak jadę.
Nie, na wieczorne objazdy miasta jest muzyka. Na trasy są podcasty.
Ok. Akceptuję. Ale no, ja lubię, bo jakby wiesz, ja tak mam, że jadę, no bo tak jak mówisz, nawet do rodziców, to jest trochę dłuższa trasa, bo trwa minimum te 30 minut, to jestem w stanie posłuchać sobie...
Beach, please, to jest dłuższa trasa. Moja trasa do rodziców to jest 5 godzin.
Cicho. Ale no wiesz, to ja sobie
no
wtedy
wiem.
Słucham. A właśnie... mogę Wam polecić francuski podcast Inner French. Jest bardzo fajny, jeżeli ktoś się uczy francuskiego i jest taki dziwny jak ja, że postanowił się tego nauczyć w wieku średnio starszym, 25-letnim. Boże, wciąż mam Ciebie przed oczami, jak mi oznajmiasz, ile mam lat, jak na Ciebie patrzę, to Cię nienawidzę.
Ej, wiesz, że ten motyw, że ja Ci uświadomiłam, ile masz lat, pojawia się w każdym chyba odcinku?
Bo ja zawsze jak na Ciebie patrzę, to sobie to przypomina.
Jezu, ale od razu agresja musi być w Twoich oczach, jak mnie widzisz. Zaraz Ci przypomnę, Klaudia, to już nie jest 25, to już jest 26.
No właśnie, to jest taka starcza miłość już.
O, dobra. Słuchaj, przechodzimy do tematu tego odcinka, bo nie ukrywam, że trochę mi się nie chce tego opowiadać, bo to znowu jest grzebanie w głowie, we wspomnieniach i tak dalej, ale z drugiej strony, jak już to opowiem, to będę miała odhaczone.
Ja Ci dam odhaczone. To jest bardzo ważna historia, bardzo ważne słowa i to musi wypłynąć, bo ja czytałam, co dziewczyny pisałyście do nas, bo głównie dziewczyny do nas piszą aktualnie, ale liczę też na płeć przeciwną.
Jezu, napisał do mnie jeden chłopak, mój bardzo cudowny słuchacz też moich podcastów, i on właśnie stwierdził na podstawie tego odcinka, w którym opowiadałam moją historię, że jeśli kiedyś będę chciała napisać książkę biograficzną, na zasadzie udzielić wywiadu rzeki, to sama powinnam ze sobą przeprowadzić ten wywiad. No, rozwaliło mnie to. No ale tak, głównie słuchają nas zdecydowanie dziewczęta.
Piszecie właśnie, że to, co Gocha ostatnio opowiedziała, bardzo was poruszyło i że sprawiło, że zdałyście sobie sprawę z wielu rzeczy, więc nawijaj.
Ej, to ja w takim razie poproszę, że jeśli piszecie Klaudii takie rzeczy, to napiszcie też mi, bo ja też chcę dostać później jakiś feedback, a nie później Klaudia wie, co wy mówiłyście na temat mojej historii. No come on.
No właśnie.
Także ja też poproszę o feedback.
Ja myślę, że musicie robić grupę i dawać tam Gochę i mnie i wtedy pisać. I to będzie fajne, bo będziemy mogły razem
Jezu,
odpisać.
Faktycznie. A może na Instagramie robić grupy?
No ja tak robię. A ty nie wiedziałaś? Dwie osoby tam.
Nie, ja tylko na Messengerze mam grupy. Ja jestem stara. Słuchaj, ja się dopiero dowiedziałam przedwczoraj, że istnieje coś takiego jak uśmiech nienawiści. A emotka, którą ja myślałam, że oznacza zniesmaczenie, to jest podtekst. I to jest takie what the fuck? Czuję się naprawdę staro, bo okazuje się, że ja w takim razie nie rozumiem, co znaczą poszczególne emotikony.
A wiesz, że jak młodzież aktualnie pisze N, to znaczy nie, wiem, N, NW, to znaczy N, wiem, to tak piszą, nie wiem. Ja czytam te wypowiedzi i widzę tam co czwartą urwaną literę. Oni piszą tak skrótowo, że no, powiem ci, że polski ginie, więc...
Oj tam, nie ginie, tylko ewoluuje. Z drugiej strony przypomnij sobie, jak za naszych czasów były limitowane znaki w SMS-ach. Tam też co chwilę leciały jakieś skróty typu JJ, już jestem, na gadu gadu, albo ZW, zaraz wracam. Więc też się oszczędzało te znaki w SMS-ach.
No dobra, dobra.
No widzisz, widzisz?
Takiej dramaturgii dodać.
Ponarzekać na to młode pokolenie.
Nie, no ja uważam, że oni są generalnie szybcy. Więc...
Ale są zajebiści, uwielbiam młode pokolenie. Tak mnie zachwyca ich śmiałość i takie niepatrzenie na to, co robią inni i nie słuchanie tego, co mówią starsi. Bo ja jestem bardzo daleka od teorii, że mądrości nabiera się z wiekiem. Nieprawda, możesz być stary i głupi. Wszystko jest kwestią tego, czy masz empatię i czy masz szerokie spojrzenie na świat, szerokie światopogląd taki. Bo dzięki temu rozumiesz świat, a umówmy się, w naszych czasach nasze pokolenie w kwestii technologii rozumie więcej. I najgorsze jest to, jak starsze pokolenie, które zupełnie nie ogarnia, neguje naszą wiedzę tylko dlatego, że sami nie rozumieją. I to moim zdaniem nie jest wcale mądrość. To, że oni są mądrzy życiowo, to też pytanie, co to oznacza. Bo no, patrząc też na to, co się dzieje obecnie na ulicach, to nie wiem, czy to do końca jest mądrość życiowa, żeby się cofać. Ale to też jest temat na inną historię.
Ja się zgadzam. Uważam, że tak jak mówisz, oni są tacy krzepcy, wiedzą, czego chcą i nie mają problemu z tym, żeby się określić. I to jest fajne.
Tak.
Jakby my wciąż mamy takie naleciałości, że nie wypada o czymś mówić. Nawet we mnie to trochę widać, więc chcę być bardziej śmiała.
Ale pracujemy nad tobą, Klaudia, pracujemy.
Ja wiem.
Mój niewyparzony język versus twoja nieśmiałość da mieszankę wybuchową. Dobra, lecimy z historią?
Łyk kanapki.
Łyk kanapki. To będą cytaty po prostu z tego podcastu. Łyk kanapki. Cześć, tutaj wasz narrator, czyli Gocha w trakcie montażu. Moje drogie i moi drodzy, jeśli tutaj też tacy są, odzywam się tylko, żeby powiedzieć, że w tym podcaście będzie mnie znacznie mniej. To znaczy nie mnie jako mnie, tylko mnie jako narratora będzie znacznie mniej niż ostatnio, ponieważ... Właściwie nie wiedziałam, czy powinnam to jakoś bardziej uporządkowywać. Oczywiście moje myśli były bardzo znowu nieskładne i takie emocjonalne. I zauważyłam to w ogóle montując, jak bardzo w drugiej części podcastu zmienił się mój głos w stosunku do pierwszej, kiedy spokojnie gawędzimy sobie z Klaudią. A kiedy zaczynam wracać do wspomnień, to on nagle przyspiesza, a im szybciej próbuję coś opowiedzieć, tym bardziej mi się ten język plącze i nawet zaczynam się jąkać, więc jest to bardzo ciekawe do zaobserwowania, ale nie o tym. No więc przygotujcie się na to, że tym razem opowiadam o różnych takich dziwnych historiach, czy dziwnych, no to była moja codzienność, która po prostu się działa, czyli różne sytuacje, w których ewidentnie widać było moje zaburzenia odżywiania i opowiadam o nich głównie dlatego, że myślę, że znowu nie jedna z Was się w nich odnajdzie, chociaż wolałabym, żeby jednak żadna. I być może jeśli usłyszycie, to będzie Wam trochę raźniej, że nie tylko Wy zmagałyście się z takimi sytuacjami, więc przygotujcie się na taki trochę roller coaster i skakanie między tematami, ale mam nadzieję, że no, nie powiedziałam tego tak na marne, to znaczy, że jakąś wartość z tego wyniesiecie. Dobrze, no to moja historia skończyła się na tym, że zapragnęłam zostać modelką i w końcu udało mi się znaleźć agencję, która będzie mnie reprezentowała. Wiązało się to z bardzo częstymi wyjazdami do Warszawy, które były nie tylko czasochłonne, ale absolutnie energochłonne, no i hajsochłonne, bo to też paliwo, bilety na polskiego busa i tak dalej. No ale co na przykład działo się, kiedy przyjeżdżałam do Warszawy? To już trochę też opowiedziałam w ostatnim odcinku, że przyjeżdżałam, leciałam na casting, często wracałam od razu na polskiego busa do domu. No ważny był też temat jedzenia, podróży, czyli co sobie zrobiłam na drogę. Zazwyczaj na drogę robiłam sobie owsiankę. Tą owsiankę z dwóch łyżek, wszyscy pamiętamy, że była z dwóch łyżek. Zachowałam ją sobie do słoika i później ten słoiczek...
Do słoika?
Uwielbiam jeść owsianki zrobione w słoiku. Ale kocham.
Powiedz mi, jak wypełniłaś ten słoik. To mnie ciekawi.
Wiesz co? To było pewnie tak, że właśnie była owsianka jako płatki owsiane ugotowane. Później gdzieś tam pewnie dodawałam jakiś jogurt sojowy, bo to był czas, kiedy ja zupełnie nie radziłam sobie z laktozą. Potem jakiś banan, później znowu płatki, później znowu banan. Takie coś. Na pewno nie było tam żadnych orzechów, ani masła orzechowego, bo ja wtedy też myślałam, że mam alergię na orzechy. Dlaczego myślałam? Bo na przykład jak sobie zrobiłam nie wiem, serek wiejski z masłem orzechowym, kiedyś sobie zrobiłam. Nie, przepraszam, serek wiejski z kaszą manną na mleku, to zaczął mnie boleć brzuch, zaczęło mnie czyścić i tak dalej. I ja myślałam, że to jest wina orzechów, a nie ogarnęłam, że to jest wina mleka, na którym była kasza manna. No i dlatego tych orzechów, szczególnie ziemnych, unikałam. Jedyne co, to w tej owsiance na pewno było siemię lniane, jako superfood.
To ci muszę powiedzieć szczerze, że wyobrażałam ją sobie jak taki słoik, na dnie dwie takie łyżki płatków zalane odrobiną wody, koniec, więc nie było tak źle.
Nie było tak źle, one były super smakowite i zawsze czułam taki ból po ostatnim kęsie. To był naprawdę ból, w sensie, o Jezu, skończyło się. No, nie wiem, czy robiłam sobie jakąś kanapkę, być może. Na pewno w Warszawie często w drodze przesiadki, czyli zatrzymywałam się w centrum, to leciałam do Złotych Tarasów, zazwyczaj do Salad Story na jakąś sałatkę. I w pewnym momencie wpadłam na pomysł, że kurczę, a gdyby tak gotowy posiłek zjeść w słoiku i kupić go na mieście, a co to takiego jest? Jedzenie dla dzieci. I parę razy wpadłam na to, żeby kupić sobie słoiczek dla dzieci i go zjeść w polskim busie, no bo ma mało kalorii, ale jest pełnowartościowym posiłkiem. Wiem, genialne. W sensie nie, ale taki był mój pomysł i Jezu,
wyobraziłam
to było
sobie
tak
taką
niedobre.
Smart z ciebie.
No, polski, taki pomysłowy Dobromir z kuleczką po głowie. No. Dokładnie. Nie, to było obrzydliwe, bo nie dość, że na zimno to było obrzydliwe, to dwa, to nie było zupełnie doprawione, a ja uwielbiam wyraziste smaki. Ja nie jem długiego jedzenia, więc no to był ból. Ale były też takie wyjazdy, kiedy zostawałam w Warszawie na noc i wtedy spałam w mojej agencji, ponieważ moja agencja była w takim małym lofcie, powiedzmy. No i na dole było stanowisko pracy bukerek, była toaleta, a na górze, jak się szło po schodach, było takie poddasze, powiedzmy. No nie poddasze, no takie piętro w tym lofcie, no bo to są wysokie, wiadomo, pomieszczenia. I tam po prostu była kanapa i tyle. I jak tam nocowałam, To zawsze było dla mnie takie wyjątkowe, bo spałam w Warszawie i to mnie tak jarało wtedy. To było super. Więc moim takim jedzeniem wyjazdowym, które po prostu kochałam, serek wiejski z musli. Ja wtedy jeszcze w Warszawie istniał sklep Marks & Spencer i tam był dział jedzeniowy. Kupowałam takie właśnie musli, bo jakieś rodzynki, płatki, orzechy, coś tam. No właśnie tam były te orzechy, jeśli jadłam. Ja sobie to musli wsypywałam właśnie do miseczki. Nie zalewałam żadną wodą, to było takie musli na sucho. Nie wiem, czy każda, nie mogę powiedzieć, że każda, ale każda modelka, którą ja poznałam, za moich czasów kochała serek wiejski. Serek wiejski to był pokarm modelek. No więc wtedy u mnie gościł oczywiście odchudzony serek wiejski i to była piątnica 150 gramów, więc to był zestaw musli, jakieś ze dwie łyżki, serek wiejski i jakieś pół jabłka. To było takie moje śniadanie. No a potem wychodziłam na castingi, więc tam po drodze pewnie znowu jakaś sałatka w Salad Story i właściwie bez większych szaleństw. Natomiast pamiętam też taką sytuację, kiedy w tej agencji spałam z moją koleżanką, która jest z Wrocławia, więc też się zakumplowałyśmy, bo jeździłyśmy tym samym polskim busem. I ona miała takie same zaburzenia odżywienia jak ja. I ona też miała jazdę na to śniadanie, więc obie robiłyśmy sobie taką miseczkę serek wiejski, trochę tego musli i to jabłko. I to był pokarm bogów. Ale pamiętam sytuację, kiedy miałyśmy razem zjeść też kolację, bo właśnie nocowałyśmy w agencji i poszłyśmy do sklepu kupić mrożone warzywa. I my te mrożone warzywa pewnie miałyśmy zjeść z jakimś ryżem czy coś. I miałyśmy rozkminę, ile tych mrożonych warzyw możemy zjeść. To było do tego stopnia pojechana historia, że podzieliłyśmy się na pół, bo to już niby będzie dużo, jeśli każda po pół zje tych warzyw i się na pewno naje. A później było takie, a może jednak za dużo, a może za mało. I pamiętam, rozkminiałyśmy to jedno opakowanie mrożonych warzyw, czy my możemy zjeść tyle, ile jest w opakowaniu. Więc to są takie małe głupotki. Z tego okresu, bo ja tutaj będę trochę tak skakała ze wspomnień, które mam, bo no to dla mnie był dość długi rozdział wbrew pozorom. To się tak ciągnęło powiedzmy od 2013 roku do 2015. A właściwie po 2015 niewiele się u mnie zmieniło pod kątem jedzeniowym, zmieniło się moje życie, no bo skończyłam historię z modelingiem, ale do tego dojdziemy. Więc też z taką historię, na przykład, którą pamiętam, to z moim bratem lubiłam wieczorami jeździć do jego znajomych, bo wiadomo, starszy brat, starsi kumple. No i tam jakieś były różne imprezy, więc ja oczywiście alkoholu nie piłam, no bo alkohol ma kalorie. Czasem coś tam wypiłam, ale zawsze na pusty żołądek, no bo jedzenie ma kalorie. I pamiętam taki wyjazd na domek nad jeziorem, wieczorny. I tam oczywiście jak przyjechaliśmy, to mnóstwo kiełbasy, bułeczki jakieś, żeby też z tego grilla zjeść, chipsy, no wszystko. No taka typowa posiadówka przy grillu. Pojechałam tam głodna, z taką myślą, że może sobie coś tam skubnę. No ale ja nie wiem, czego się spodziewałam, żeby tam zastanę, że mogłabym coś skubnąć, bo wszystko, co zobaczyłam, stwierdziłam, jest za bardzo tuczące. Więc kiedy oni tam pili, jedli, bawili się, to ja tylko sobie siedziałam i pamiętam, że jak wróciliśmy do domu, to taka wygłodzona, otworzyłam lodówkę z taką myślą, Boże, muszę coś zjeść i wzięłam jogurt naturalny. Zjadłam dwie łyżeczki tego jogurtu i stwierdziłam, że więcej nie powinnam, bo zaraz idę spać. No i faktycznie poszłam spać. I ja pamiętam, że jak leżałam, to uwielbiałam łapać się za kości biodrowe, sprawdzać, jak są szczupłe. I wtedy właśnie położyłam się do łóżka z takim burczącym brzuchem, ale jak tak sprawdziłam, na ile wystające są moje kości biodrowe, stwierdziłam, ha, zajebiście, wygrałam. Nie dałam się skusić. No, mini patologie każdego dnia.
Ja mogę coś wtrącić. Tak szczerze powiedziawszy, to właśnie jest często te, albo inaczej, generalnie jest tak, że ten grill, generalnie grillowanie, jest często takim czynnikiem zapalnym i to jest często taki moment, że ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że coś jest nie tak, że widzi, że coś jest nie tak, że wszyscy jedzą tą kiełbasę, a on nie. I jakby w takich sytuacjach często można zauważyć, obserwować jakby, ja nie mówię, że teraz wszyscy mamy się patrzeć każdemu na ręce i co je, ale że często, wiesz, można zobaczyć, że ktoś bliski w takiej sytuacji omija to wszystko i to może być taka sytuacja, która pozwoli zobaczyć, że ktoś może potrzebować naszego wsparcia. Często jest tak, że jak właśnie rozmawiam z pacjentkami, to wrzucają temat tego grilla. Więc jakby skoro tobie też gdzieś się to napatoczyło w głowie, żeby to dziś opowiedzieć, to może to jest sygnał, że to faktycznie jest taki moment, w którym warto się czasem zastanowić, czy zjemy tam kiełbasę, czy nie zjemy. Ja mam pacjentkę, która walczy z zaburzeniami odżywiania przez 10 lat. W sumie bardziej się już tak teraz kolegujemy. To właśnie opowiadała mi, że ona miała straszny problem z grillem.
Znaczy, no ja miałam ze wszystkim, nie?
No, ale że to jest taki moment, że wiesz, że naprawdę się stresujesz tym wszystkim, tak bardzo, bardzo. Że wszyscy jedzą i jakby nie uczestniczysz kompletnie w tym życiu z nimi, tylko siedzisz w głowie i myślisz o tym, co tam jest z prawej czy z lewej strony, czy przed
wiesz,
tobą.
Ale to zupełnie nie jest tylko kwestia grilla, to jest kwestia każdej imprezy, każdego spotkania. Ja, słuchaj, właśnie też sobie zapisałam, żeby wspomnieć. Pamiętam, jak przyszły święta, więc każdy program poranny poruszał temat, jak nie przytyć w święta. A ja przez święta na przykład potrafiłam schudnąć kolejne kilogramy, bo moja kolacja świąteczna na przykład składa się z tego, że zjadam udko kurczaka. No więc byłam z siebie zajebiście dumna, no bo schudłam w święta, come on! Kto robi to, żeby schudnąć w święta? No, ja wówczas, teraz to nie. Więc wydaje mi się, że takim czynnikiem zapalnym może być każde spotkanie, ale co do kwestii zauważenia, że u bliskich się coś złego dzieje, to my do tego dojdziemy, bo no, myślę, że jest ewidentne, że ja miałam problem. To jak patrząc z boku, to na pewno ktoś musiał zauważyć, że miałam problem, więc pytanie, gdzie byli rodzice? Moi rodzice byli obok i o tym, jak oni na to zareagowali, czy zareagowali, to nie wiem, czy dzisiaj opowiem, bo w sumie, kurczę, mamy 40 minut prawie, więc też ta historia się pewnie jeszcze trochę rozciągnie, ale to już ją na następny odcinek przeniesiemy, w ogóle reakcje moich rodziców, bo myślę, że to też jest taki bardzo długi wątek. Więc dzisiaj tylko jeszcze opowiem o takich dziwnych sytuacjach, które miałam, które były ewidentnie związane z jednej strony moją anoreksją, chociaż ja wtedy się nie wierzyłam wtedy, że mam anoreksję, a przynajmniej dowiedziałam się, że jest coś takiego jak ortoreksja. A to już brzmiało dla mnie lepiej niż anoreksja, no bo no jednak anorektyczka, no to tak słabo. A ortoreksja, no to po prostu dbasz o to, żeby było zdrowo, no co w tym złego. Tylko przesadnie. No więc ja spokojnie mogę powiedzieć, że miałam i jedno, i drugie. Jeśli mało jadłam, a jeśli już jadłam, to musiało być zajebiście zdrowo. Przykładem takim jest zamawianie pizzy. Zawsze, kiedy zamawialiśmy pizzę, no to wiadomo, ja zjadłam może z niej kawałek, ale przed zjedzeniem brałam ręcznik papierowy i przyciskałam do pizzy, żeby jak najwięcej tłuszczu odsączyć. I robiłam tak z wieloma produktami, które były przysiąknięte tłuszczem. Albo kiedy szłam z kumpelą do knajpy na jakieś jedzenie, to też oczywiście wcześniej trzeba było sprawdzić menu, co tam jest, zastanowić się, może już cały dzień nic nie jeść, żeby później się to wszystko zgadzało. No więc spotkania z ludźmi zdecydowanie były stresujące. Ja też w jednym odcinku, nie wiem czy to w ostatnim, tym szóstym, być może to był właśnie odcinek, w którym rozpoczęłam moją historię. Mówiłam, że moje relacje na przykład z bratem ucierpiały na tym, bo on mnie zupełnie nie rozumiał i ja się nie dziwię, bo no bo skąd on miał wiedzieć, co się dzieje w mojej głowie? On nawet dzisiaj trochę nie ogarnia, co się dzieje w mojej głowie. A wtedy ja sama też nie ogarniałam. I ja po prostu bardzo szybko robiłam się nerwowa. Nie tylko kiedy byłam głodna, bo ja do dziś, jak jestem głodna, jestem nieprzyjemna. Ale mi wtedy w ogóle każde wspomnienie o jedzeniu denerwowało. I byłam po prostu niespokojna. I nie potrafiłam się cieszyć życiem. No i być na luzie. Kolejny story time. Historia, pojechaliśmy do Płocka, do naszych znajomych i w drodze powrotnej, to była już taka dość późna pora, tak myślę, nie wiem, około 21, coś takiego, jedziemy. Ja w pewnym momencie mówię do mojego brata, ej, słuchaj, zajedziemy do Maka? On tak na mnie patrzy, jakby, kurde, nie wiem, zobaczył świętego Mikołaja, w zasadzie, co tu się właśnie od Janie Pawliła. Ja mówię, a czemu ty chcesz do McDonalda? Ja mówię, no bo wiesz, oni mają w ofercie sałatki. I wiesz, mój brat po prostu stwierdził, ja pierdolę, do maka na sałatkę. I ja wiem, że sałatki w maku są niedobre. Wiem, nawet często się zdarza, że pomidorki koktajlowe są zepsute czy coś. Ale dla mnie to był jedyny pomysł, co o tej porze mogę zjeść, kiedy wszystko jest pozamykane. A to też nie były czasy, kiedy w Żabce na przykład były spoko rzeczy, które możesz sobie kupić na wynos. Więc no, mieliśmy różne dziwne przygody. No, ale na szczęście nasze relacje doszczętnie nie zostały zepsute. Jeśli na przykład chodzi o już historię z wyjazdów, kontraktów, to mój pierwszy kontrakt był w Paryżu. To właśnie był 2014 rok chyba, w styczniu. W 2014 miałyśmy maturę, co nie?
Kogo ty pytasz?
Nie, w 2015. Tak, w 2014. W 2014 roku miałyśmy maturę. No więc na początku roku, to już wspominam ostatnio, w czasie ferii pojechałam na mój pierwszy kontrakt do Paryża i to było super, bo ja wtedy się jeszcze jarałam Paryżem, bo znałam Paryż z filmów i wyobrażałam sobie, że na każdym rogu ulicy stoi ziomek z akordeonem i gra. No, taka była moja wizja Paryża. I wtedy wylądowałam w domu jakiejś paryżanki. Ona mieszkała na pierwszej stacji metra linii pierwszej, na samej górze, Port Mayu, jakoś tak to się nazywa. No i to była taka piękna, nastrojowa kamienica. No, było przepięknie. I dobrze mi tam było, bo czułam się tak wyjątkowo i ten Paryż faktycznie z tamtej perspektywy wyglądał ładnie. Było też dla mnie bardzo ciekawe obserwować zachowanie tej francuski, bo to było dla mnie zupełnie coś zaskakującego, że jest na przykład poniedziałek wieczór, a ona zaprasza do siebie koleżanki na wino. A było dla mnie takie bitch! Od zapraszania znajomych to są weekendy, w tygodniu się pracuje. No, to też były czasy, kiedy ja jedyne takie życie dorosłych znałam z mojego domu, no więc moi rodzice od rana do wieczora w pracy ze znajomymi raczej widzą się dość rzadko, więc to było dla mnie to wielkie zaskoczenie, ale ten taki ich luz bardzo mi się spodobał, zaimponował mi. I pamiętam z tamtego kontraktu, że wypadał wtedy tłusty czwartek. I ja bardzo chciałam w Paryżu kupić sobie jakiegoś pączka, żeby mieć taką, no, uszanować tradycję. No i wtedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak Mardi Gras i że oni nie obchodzą tłustego czwartku, tylko właśnie Mardi Gras. Więc na jakieś tam tłuste rzeczy powinnam poczekać jeszcze tydzień, czy tam dwa tygodnie różnicy są. No ale przeszłam cały Paryż i znalazłam jakąś podróbkę pączków. I pamiętam, z takim namaszczeniem je jadłam. Cały dzień tylko myślałam o tym, że zjem pączka, więc muszę też dużo chodzić, żeby od razu go spalić. No ale ogólnie ten kontrakt był całkiem w porządku. Natomiast mój kolejny kontrakt w Paryżu wypadł już w lipcu. I to była absolutnie inna historia. Ja wtedy mieszkałam w piwnicy wieżowca z moją koleżanką czeszką na jakichś 10 metrach kwadratowych. Miałyśmy tylko lodówkę i stół, no i łóżko piętrowe. Nie dochodziło do nas słońce i było strasznie tak depresyjnie. Był taki marazm w tym wszystkim, mimo że było lato i Kaja, z którą właśnie mieszkałam, była super dziewczyną. To, no, to miejsce było strasznie przygnębiające. I akurat wtedy już ten fakt też, że nie miałam żadnej pracy, nie było też za wiele castingów, mocno mi też wjechał na psychikę, bo stwierdzałam, że problem jest na pewno ze mną. Teraz jak na przykład oglądam filmiki na YouTubie Pantinki, myślę, że wiele z Was ją kojarzy, też z Pantinką niedawno nagrałam swój podcast i z nią trochę o tym modelingu rozmawiałam, to Pantinka super mówi, jak wyglądają kulisy, takie prawdziwe modelingu, no bo umówmy się, to model to jest reality show, a nie świat modelingu. I ona tam mówi, że chodzenie na castingi to jest jak chodzenie na rozmowę rekrutacyjną i czasami masz tą rozmowę rekrutacyjną kilka razy dziennie, a łącznie kilkadziesiąt w miesiącu. I jeśli za każdym razem słyszysz nie, i to wcale niekoniecznie dlatego, że z tobą jest coś nie tak, tylko dajmy na to, projektant miał inną wizję. Dajmy na to w Mediolanie. Pamiętam, że wysyłali mnie na casting do pokazu Prady, kiedy Prada brała tylko dziewczyny z rozmiarem buta 37 albo 38, nie pamiętam, bo takie mają buty dla tych modelek przewidziane, a ja mam 40, więc nie było najmniejszego sensu mnie tam wysyłać, ale agencje wychodzą z, no może z sensownego, ale z drugiej strony z punktu widzenia modelki niekoniecznie wniosku takiego dochodzą, że warto pójść się pokazać, tylko że ci ludzie niekoniecznie chcą cię widzieć. I dajmy na to, stoisz w kolejce na ten casting po 1,5 godziny, bo jest tam w cholerę pięknych dziewczyn, najpiękniejszych z całego świata, bo przyjechały na Fashion Week, więc to jest święto mody. I siedzisz ty i patrzysz na te laski, które są przepiękne i kiedy w końcu przychodzi twoja kolej, kładziesz im swoje portfolio, czyli booka, gdzie masz wszystkie swoje jakieś, nie wszystkie, ale część zdjęć wybranych. I oni tylko patrzą, przewracają ze dwie strony, patrzą na ciebie i mówią, dobra, dzięki, następne. Więc twoja samoocena po takich kilku akcjach jest absolutnie zaniżona, jeśli nie masz twardej dupy, a ja nie miałam. Może gdybym dzisiaj trafiła do tamtego świata, czułabym się pewniej, bo czuję, że coś w życiu osiągnęłam. Stworzyłam 2 podcasty, teraz tworzymy 3, z którego jestem dumna. Zbudowałam wspaniałe przyjaźnie. Zdobyłam wyższe wykształcenie, może niepełne, pozdrawiam cię mamuś, ale wiem, że coś tam osiągnęłam, coś tam wiem i lubię siebie, nie? A ja wtedy nie miałam się czym pochwalić i nie czułam żadnego powodu do dumy, bo nie dość, że dopiero co skończyłam liceum, nie poszłam na studia, no bo agencja powiedziała, zrób sobie gap year, bo będziesz podróżować. Nie radzę sobie z jedzeniem, no więc jestem w sumie gównowarta. A fajna gocha z młodości, która mówiła, że jest idealna, już dawno nie istnieje, bo zaburzenia odżywiania totalnie zmiażdżyły moją samoocenę. Więc to chodzenie na castingi i ciągle słyszenie następny, no mocno mi wjechało na psychikę i ja wtedy, pamiętam, to był dla mnie najtrudniejszy kontrakt, bo codziennie jadłam bardzo mało. Gotowałam oczywiście sobie sama, bo też takim moim problemem wówczas było to, że nie dość, że wszystko musiało być zdrowe, więc mało też kaloryczne i tak dalej, to ja też jestem osobą, która bardzo szanuje pieniądze, co jest super, ale też przesadnie oszczędzałam. I na przykład nie jadłam niczego na mieście, bo byłoby to za drogie, kiedy mogę ugotować coś z domu, coś w domu. I dochodziło do takich skrajności, że no to jedzenie, które gdzieś tam sobie przygotowałam w tej naszej, w cudzysłowie, kuchni, niespecjalnie mnie nasyciło, też biorąc pod uwagę, że ja dziennie wtedy przechodziłam około 15 km z castingu na casting i tak łażąc po mieście. Więc zdarzały się sytuacje, kiedy ja właśnie wsiadałam do metra, żeby dojechać już do mieszkania i opierałam głowę o ściankę w tym metrze. I powoli czułam, jak zasypiam, ale to nie było zasypianie, tylko to było wycieńczenie. I ja tak siedziałam, słysząc, że zbliża się moja stacja i tak myślałam, ja nie wstanę, ja nie mam siły wstać. I powiem ci, że jak jeszcze zaczynało mi serce dudnić, walić totalnie, to parę razy miałam taką myśl, że ja nie wiem, czy ja któregoś dnia finalnie nie zostanę w tym metrze, bo zwyczajnie mój organizm się nie będzie w stanie ruszyć. A do tego wszystkiego nie dość, że miałam ogromną aktywność, no bo mnóstwo chodziłam, to właśnie było 15-20 km dziennie, to ja wtedy katowałam codziennie już dywanówki. Wtedy o ciężarach w stosunku do kobiet też niewiele się mówiło, więc pamiętam, wtedy miałam fazę na gym break, nie wiem, czy kojarzycie, ale to z nimi wtedy głównie ćwiczyłam, no czasem z chodakowską, więc codziennie była dywanówka, codziennie było kilkanaście kilometrów. Myślę, że moja kaloryczność mogła się zamknąć tak w 1300, może w 1000, szlak wie. Ja wtedy też specjalnie tego nie liczyłam, chociaż już tam powiedzmy mniej więcej wiedziałam, ile co ma kalorii. No i wróciłam z tego kontraktu po miesiącu, wróciłam w sierpniu do Polski i moja waga wtedy zleciała 4 kg, ważyłam 45 kg przy 1,79 m. I pamiętam, była taka sytuacja, że z rodzicami pojechaliśmy do teatru chyba we Wrocławiu. Jakaś to była taka wyjątkowa okazja, bo pamiętam, że ubieraliśmy się tak dość elegancko. No i ja miałam taką spódnicę powiedzmy do kolan i wieczorem pamiętam tą scenę, Boże, tak dobrze, żeby dokładnie mogę ci powiedzieć, gdzie to było, jak jest przejście Świdnickie, chyba tak to się nazywa, w stronę rynku. Szliśmy tamtędy i w pewnym momencie ktoś za mną krzyknął: patrzcie, anoreksja idzie. I było mi tak smutno, połączone to było ze wstydem, że ja nie wiedziałam do końca, co zrobić, bo wiesz, idę z moimi rodzicami i ktoś krzyczy: patrz, anoreksja idzie. I no było mi wstyd za siebie, że ja w ogóle moich rodziców w taką sytuację wprowadziłam. I to mnie załamało. I to był etap, kiedy zaczęłam mówić: chcę przytyć. Ale to też nie do końca była prawda, bo ja tylko mówiłam, bo czułam, że tak jest dobrze, ale gdzieś podświadomie wcale przytyć nie chciałam. I tutaj właściwie dochodzimy do etapu reakcji moich rodziców, czyli gdzie byli rodzice plus co próbowaliśmy zrobić. I myślę, że ten wątek zostawię na kolejny raz, bo oberwie się tutaj kilku instytucjom. Także zostawimy.
Ja chętnie się wypowiem z perspektywy dietetyka. I właśnie mam bardzo dużo takich ciekawych historii odnośnie rodziców i instytucji, więc myślę, że wyjdzie z tego czadowy.
Na przykład jeszcze pamiętam, że kiedy pojechałam na kontrakt do Hongkongu, to był z kolei październik, końcówka października właśnie 2014 roku, to tam miałam dostęp za darmo do siłowni. To nam fundowała agencja, ponieważ nie wiem, czy tak jest dalej, ale wtedy było tak, że agencje zapewniały modelkom siłownię, bo większość modelek po przyjeździe do Azji tyło. To był czas, kiedy kuchnia azjatycka też nie była tak rozpowszechniona w Polsce, więc dziewczyny, nie znając tych smaków i nie chcąc ich próbować, często lądowały w McDonaldzie. Więc też siłownie właśnie były im sponsorowane, żeby takiej sytuacji nie dopuścić. I pamiętam, chodziłam na tą siłkę już taka zajarana, oczywiście głównie na jakieś tam cardio. Patrzyłam pierwszy raz na maszyny, ale trochę nie za bardzo wiedziałam, co z nimi zrobić. To było bardziej machanie jakieś nóżką. Ale ja też wcześniej w Polsce zaczęłam chodzić na siłownię i tam trener pokazywał mi jakieś ćwiczenia, ale były one takie, no takie sobie patrzę z dzisiejszej perspektywy. Natomiast on mi wtedy powiedział o gainerach, żebym brała... I słuchaj, ja kupiłam sobie wtedy taką wielką puchę gainera i miałam go, tego szejka zaraz pod... Szejka, kurde, to wiesz, gdybym ja teraz wiedziała, że na przykład z odżywki białkowej możesz sobie zrobić polewę do naleśników czy cokolwiek, to spoko. A ja wtedy po prostu rozpuszczałam to w wodzie, po siłce był szybki szejk i w garażu podziemnym wypijałam tego szejka. Tylko jak wspominałam wcześniej, ja miałam nietolerancję laktozy, a to były typowo serwatkowe, więc mój brzuch tak cierpiał, mnie tak skręcało po tym, no ale stwierdzałam, po siłowni trzeba od razu ładować. I właśnie jak byłam w Hongkongu, to też kupiłam, tam w ogóle znalazłam jakiś sklep z odżywkami, też kupiłam sobie ten gainer, więc po wizycie na siłowni szybko było machanko, bo to jest to okienko czy coś tam i trzeba uzupełnić. No tak wyglądało to moje życie, czyli wszystko kręciło się wokół jedzenia. Wokół pory karmienia, można powiedzieć. No i tak.
Myślę, że mamy długą taśmę na tym podcaście, więc w razie to zawsze można wrócić.
Cześć, tutaj ponownie i już po raz ostatni dzisiaj Gocha w trakcie montażu. Odzywam się tylko dlatego, żeby podziękować Wam, że dotrwałyście do tego momentu, jeśli teraz mnie słyszycie, bo no ta historia, tak jak zapowiadałam zresztą na początku, więc nikogo przynajmniej nie oszukałam, była dość chaotyczna, składająca się z różnych wycinków mojej pamięci i było to takie bardzo chaotyczne, bo tak właściwie wyglądały spokojnie 2 lata mojego życia. Jak wspomniałam, wszystko kręciło się wokół jedzenia i wokół ciała, które nie było w dobrej kondycji. Później tutaj Klaudii opowiadałam, więc znowu wyszło to nieskładnie, więc powiem to jeszcze raz. Mam w telefonie jedno zdjęcie, na które kiedyś natrafiłam, gdzieś przeglądając jakieś stare konwersacje, z moją bookerką, czyli z dziewczyną, która pracowała w mojej agencji i do której co jakiś czas musiałam wysyłać właśnie takie kontrolne polaroidy, taki check form, głównie pod kątem, czy jednak trochę tego ciałka nie nabrałam, bo w mojej agencji również dziewczyny zauważyły, że jest mnie trochę za mało. I powiem Wam, że kiedy zobaczyłam to zdjęcie, to poczułam tak ogromny smutek i aż miałam łzy w oczach. Bo na tym zdjęciu jest dziewczyna młoda, szczególnie w stosunku do tej, która teraz do Was mówi, bo na tym zdjęciu miałam 18 lat, 18-17, która ma zupełnie puste oczy. Te oczy nie wyrażają nic więcej poza smutkiem i taką, no taką po prostu pustką, taki wrak człowieka. Do tego niemalże zapadnięte policzki i myślę, że studenci anatomii mogliby naprawdę mieć ze mnie niezły atlas, bo każdą jedną kostkę było widać. I ja naprawdę widzę tam szkieletorka gochę, natomiast tamta gocha ciągle widziała taką jedną fałdkę na brzuchu, ale taka jest moja budowa, taki jest mój urok, mogłabym dzisiaj powiedzieć. No ale to było coś, co wtedy bardzo, bardzo mi przeszkadzało i ciągle nie było to ciało idealne. Jeszcze moja skolioza, więc zawsze byłam trochę krzywa. No po prostu wszystko na nie. I kiedy pokazałam Klaudii to zdjęcie, to Klaudia powiedziała, może zamieść to w internecie, w sensie żebym wrzuciła na Instagram, ale no na ten moment myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Także nie sądzę, żeby to zdjęcie jednak ujrzało światło dzienne. Natomiast tak, jest to jedno z nielicznych zdjęć moich, które mam w takim moim wydaniu, bo no, patrzenie na to po prostu jest zbyt smutne. Ale też z drugiej strony pozwala spojrzeć na to tak, że wow, zrobiłam spory progres i każda jedna fałdka tłuszczu, którą teraz mam i z którą trochę chcę walczyć z pomocą cateringu dietetycznego, jednak jest na wagę złota. Także kochajcie dziewczyny swoje fałdki, lepiej je mieć niż nie mieć żadnej. No i tak, to ja znikam, oddaję głos do studia. Klaudio, Małgosiu, co tam u Was?
Tak sobie wyobraziłam Ciebie taką smutną, naprawdę moja wyobraźnia dzisiaj szaleje i tak wpadłam w taki nastrój, taki... Obróćmy to w pozytywny akcent, nam też możecie wysłać wiadomość, zdjęcia, tak, co chcecie.
Tak wiem, podcast@gmail.com, czekamy na Wasze wiadomości, czekamy na Instagramach. Amen.
To co, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Tak, ściskam, buziaczki.
Buziaczki, cześć.